Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. Dziś w politycznej dogrywce tematyka międzynarodowa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa, również zdrowotnego, jakby nie było. Stąd w loży ekspercko-komentatorskiej pan profesor Paweł Leszczyński, Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej Akademii Jakuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Witam pana redaktora, witam wszystkich Państwa.
Panie profesorze, dziś u nas w Polsce ponad 31 tysięcy zakażeń i 448 zgonów. Jakoś się przyzwyczailiśmy do tych statystyk i pierwszy dzień surowych obostrzeń, zwanych z angielska lockdownem. Ale przyjrzyjmy się sytuacji w Europie i na świecie. Rządy, różne rządy zresztą, radzą sobie różnie, ale raczej nie najlepiej. A Unia Europejska, jest takie wrażenie, że Unia Europejska właściwie poniosła klęskę w tej materii, jeśli chodzi o dostawy szczepionek.
Tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć, że praktycznie wszystkie frakcje w Parlamencie Europejskim podnoszą temat tego, że chyba coś nie zostało odpowiednio zabezpieczone w umowach z koncernami farmaceutycznymi, nazywanymi też coraz częściej Big Pharma. Mówimy o rządach Big Data, ale też coraz częściej pojawia się takie określenie Big Pharma na określenie pewnego kartelu właśnie tych największych firm farmaceutycznych, które oczywiście można apelować, tak jak to czyni pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, o wywiązanie się z tych umów.
Przepraszam, że wyjdę słowo apelowanie, to chyba nie jest najlepszy pomysł.
Apelowanie momencie, to nie jest najlepszy
ludzie
pomysł,
umierają.
Dlatego że dane wyraźnie jeszcze wczoraj opublikowane wieczorem wskazują na to, że rzeczywiście jest bardzo duży postęp w szczepieniach w Wielkiej Brytanii, bardzo duży postęp w Stanach Zjednoczonych. Słyszeliśmy, prezydent Biden ogłosił kolejny cel 200 milionów szczepień do 100 dni jego prezydentury. Tragiczna sytuacja w wielu innych krajach oczywiście, ale gdy chodzi o Unię Europejską, no to byliśmy przekonani, myślę panie redaktorze, pod koniec grudnia, kiedy to się wszystko zaczynało, to się wszyscy byliśmy przekonani co do tego, że będziemy w awangardzie jako Unia Europejska. Bo rzeczywiście mówiło się, że wszystkie możliwe szczepionki, oczywiście nie mówimy o para, tutaj rozwiązaniach typu Sputnik V na przykład, tylko mówimy odnośnie Moderny, odnośnie Pfizera, odnośnie AstraZeneca, o to tutaj nam chodzi. Mówiono nam, że te dostawy są zagwarantowane, że one są bezpieczne i będą rytmicznie realizowane. No nie są realizowane rzeczywiście rytmicznie, a też widzimy pewien wyścig państw o zakup poza. Trudno się dziwić też. Dodajmy tutaj w tym miejscu. Trudno się dziwić. Kwestia bezpieczeństwa zdrowotnego ludności poszczególnych państw jest sprawą bardzo ważną. I trudno mieć
podstawową, ja bym powiedział.
Podstawową, panie profesorze, fundamentalną. Oczywiście, bo od tego zależy powrót do normalnego życia i też oczywiście kwestie gospodarcze choćby. Oczywiście, to jest całkowicie zrozumiałe. W związku z tym tu już te wyniki, które są... Izrael też jako państwo, które już właściwie można powiedzieć ma pierwsze miejsce jeszcze...
No, ale niewielkie państwo, przyznajmy, prawda?
Ale jak najbardziej kwestia proporcji demograficznych jest tu ważna, ale myślę, że też stopień jednak zorganizowania tego systemu tam, gdy słucha się informacji...
No tam jest permanentny, panie profesorze, że tam jest... Dobrze. Permanentny stan wojenny przecież w Izraelu, prawda? Nazwany czy nie nazwany?
Tak, a do tego jeszcze jest pewien fenomen natury politycznej, że w ciągu 2 lat, tylko 2 lat, Izrael odbył 4 przedterminowe elekcje parlamentarne do Knesetu. No i niedawna, zakończona zresztą w tym tygodniu, w którym rozmawiamy z panem redaktorem, więc do tego jeszcze duża taka, bym powiedział, labilność polityczna. No, ale wracając do Europy, mamy nadzieję na to, że jednak te kwestie będą jakoś w najbliższym czasie ułożone. Słyszymy o kwestii blokowania transportów szczepionek dla innych państw przez Komisję Europejską. No nie wiem, czy to jest...
Skuteczność Komisji Europejskiej jest iluzoryczna, prawda? No pierwszy taki przykład, panie profesorze, pamięta pan, że po Brexicie właśnie Wielka Brytania bodajże miesiąc wcześniej zaczęła szczepić.
Ja w ogóle też, panie redaktorze, dostrzegam tutaj taką kwestię, że to nawet nie jest, ujmę to tak, pedagogiczne podejście ze strony Unii Europejskiej, bo to może napędzać wiatru w żagle tym wszystkim zwolennikom Brexitu, którzy już dzisiaj mówią, o, całe szczęście, że nie jesteśmy w Unii Europejskiej, bo jakbyśmy byli w Unii, no to byśmy mieli po prostu tą kałabanię, którą mają te wszystkie państwa. A tak, jesteśmy sobie już poza. Niepedagogiczne podejście, ale wracam do tego, że nie jestem w służbach prawnych Komisji Europejskiej, ale moje pytanie dotyczy tego, no dlaczego przecież odpowiedni ludzie, sztaby, komórki, które funkcjonują w poszczególnych dyrekcjach generalnych, nie zabezpieczyły od strony prawnej całości tej operacji z tymi koncernami farmaceutycznymi. I co ciekawe, przecież pamięta pan redaktor, szanowni państwo, też, że przez pewien czas komisja nie chciała odtajnić umów zawartych, treści umów zawartych z tymi koncernami farmaceutycznymi. Tutaj Parlament Europejski odegrał wielką rolę, dociskając, pchając do przodu tą sprawę.
Jakkolwiek jurysdykcja jego nie jest prosta w tej materii.
Tak, oczywiście, że nie jest, bo też i no, polityka zdrowotna co do zasady no nie jest również kompetencją przyznaną Unii Europejskiej, ale w szerokim aspekcie bezpieczeństwa i wpływu przecież zdrowia, choćby na systemy gospodarcze i społeczne, no to jest zagadnienie niebagatelne, no które w jakiś sposób również no musi być koordynowane w rodzinie 27 państw członkowskich naszej Unii Europejskiej.
Panie profesorze, jest życie poza pandemią? Takie pytanie, konstatacja poniekąd.
Izraelczycy, o których przed chwilą wspominaliśmy, twierdzą, że oni już wracają do życia, ogłaszają sukces, że już wiele sfer życia funkcjonuje, no mniej więcej tak jak przed pandemią. Byłbym ostrożny oczywiście przed takim wcześniejszym ogłaszaniem już sukcesu i zakończenia pandemii, tym bardziej, że jesteśmy bombardowani informacjami o kolejnych odmianach.
No dobrze, ale polityka...
Bo jego doświadczamy, ale słyszymy nie tylko już o brazylijskim, ale również o pewnych odmianach, które się pojawiają w Afryce, w Azji, że po prostu te mutacje, no pojawia się naturalne pytanie, czy szczepionki będą odporne na te kolejne mutacje. Ale to są już zagadnienia, które trudno mi wchodzić, zważywszy na to, że no nie jestem wirusologiem, nie jestem tutaj kompetentny.
I bardzo słusznie, panie profesorze, bo chciałbym na politykę pana namówić jednak, która nie znosi próżni. Nie znosi próżni. Kierunek wschodni na przykład. Białoruś, Putin, Chiny.
Tak. Tu jest obawa numer jeden. To jest oczywiście obawa dotycząca Grodna, dotycząca Brześcia, dotycząca Lidy Wołkowyska, czyli tych miejscowości, które są bliskie nam, mieszkańcom województwa lubuskiego. Powiem nawet bardzo bliskie, ze względu również na korzenie rodzinne wielu mieszkańców właśnie związane z tymi miejscowościami. Przypomina mi się, panie redaktorze, sytuacja z 2005 roku. Nie zapominajmy w Polsce, komentując tą sytuację, że jest to kolejna odsłona. To nie jest pierwszyzna. W 2005 roku miało miejsce pierwsze potężne uderzenie reżimu Łukaszenki w ZPB, Związek Polaków na Białorusi. To wtedy przecież były również misje różnych polityków polskich, którzy jeździli do Mińska, o ile zostali puszczeni, o ile nie zostali uznani za personę non grata. Bo przecież i takie sytuacje miały miejsce zawracania z granicy. Natomiast ja nie o tym, ja o obawie coraz częściej wyrażanej przez wielu komentatorów, że mniejszość polska staje się takim właśnie, w cudzysłowie, chłoptem do bicia dla tego
reżimu. Tak Łukaszenka ogłosił, które zresztą chciałbym przypomnieć panu profesorowi i państwu, pewnie pan profesor pamięta, że już w pewnym momencie wydawało się, że Łukaszenka wisi na włosku, przepraszam za wyrażenie,
tak,
prawda?
Oczywiście. Mieliśmy wszyscy takie przekonanie, szczególnie sierpień, wrzesień ubiegłego roku.
Społeczność międzynarodowa.
Ale w ogóle sztucie na Polskę, Litwę, Łotwę, bo to jest teraz największe w mediach białoruskich, że my nastajemy na terytorium, to jest dyżurny temat. Polska, Litwa i Łotwa nastają na terytorium Białorusi, a już szczególnie Polsce marzy się powrót Grodzieńszczyzny, bla, 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 bla. Znowu ta zdarta płyta, wrogi Zachód, wrogie NATO, wrogie Stany, które knują, przerzucają, szmuglują. Od tego już łeb naprawdę boli, ale najgorsza sytuacja to jest to, panie redaktorze, że nie wiem, czy Łukaszenka nie będzie chciał eskalować tego konfliktu w sensie dyplomatycznym, na przykład możliwości zamykania naszych konsulatów, konsulatów Rzeczypospolitej, które są właśnie w Brześciu, w Grodnie, a to jest niezwykle też ważne w tym kontekście, że w bardzo poważnym kryzysie znajduje się oświata mniejszości narodowych na Białorusi, w tym szkoły z językiem polskim. To jest bardzo poważne zagrożenie. I teraz, na czym jeszcze polega problem? Że mamy jedynie dwa formaty, poprzez które możemy realizować wezwania do strony rządu białoruskiego o opamiętanie. To jest Organizacja Narodów Zjednoczonych i to jest Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Nie ma innych źródeł nacisku. I to, co jeszcze trzeba podkreślić, to jest bardzo ważne, bardzo istotne, że z tych informacji, które do nas docierają, wynika, że Białorusini oddzielają, potrafią być oporni w stosunku, na szczęście, w stosunku do propagandy, która się leje teraz z tych mediów rządowych na Białorusi. Zresztą Białorusini to udowodnili i udowadniają. Mamy nadzieję razem z panem redaktorem i szanownym państwem na kolejną kontynuację w tym roku jednak pokojowych protestów, które będą zmierzały do realnej zmiany władzy na Białorusi. Dlatego, że drakońskie prawo, które zostało uchwalone, powoduje, że właściwie każdy i pod pretekstem koronawirusa. Chociaż przypomnijmy, że nie tylko, bo Andżelika Borys dostała zarzuty za zorganizowanie nielegalnej uroczystości kaziuków. No to są
panie,
po prostu absurdy.
Panie profesorze, zaniedbaliśmy kierunek zachodni. Teraz króciutko już, bo
kierunku,
czas...
Na kierunku zachodnim, myślę, już bardzo króciutko, względów czasowych, no to wybory landowe w dwóch landach w Republice Federalnej Niemiec, na Badenia Wittenbergia i Nadrenia Palatynat. I tam spadek notowań CDU, co jest też prognozą przed 26 września tego roku, czyli przed wyborami do Bundestagu, gdzie wyraźnie swoją pozycję umacnia, tak krok za krokiem, ugrupowanie Zielonych.
No właśnie, a wyobraża sobie pan profesor rządy Zielonych,
oczywiście,
niezależnie od CDU i SPD?
Oczywiście, ale panie redaktorze, w takim formacie, który już w Niemczech otrzymał...
Tam są 30 parę procent w sondażach dopiero.
Jamajka to Zieloni, SPD oraz liberałowie. Ten wariant już był kiedyś trenowany. To jest jeden, panie redaktorze, ze scenariuszy możliwego rozwoju sytuacji po wyborach parlamentarnych.
Czyli lewicowy rząd.
Taki centrolewicowy, dlatego że sami Zieloni też w sferze gospodarczej odrobili pewną pracę i są jednak już ugrupowaniem bardziej centrowym. A poza tym byliby w tym układzie też liberałowie, którzy by tutaj troszkę, można by powiedzieć, hamowali pewne jakieś takie ostrzejsze zapędy.
Ale liberałowie to jest margines na scenie niemieckiej.
To znaczy, bym powiedział w ten sposób. 8% według ostatnich sondaży, no i ugrupowanie też nie zapominajmy, wielce zasłużone dla pchnięcia naprzód sprawy granicy, uznania granicy zachodniej państwa polskiego, no bo to przecież tutaj taka postać jak...
Ale to historia, przepraszam.
Kęser później. O tym Co? Też myślę warto powiedzieć. Panie redaktorze, robi się w każdym razie ciekawie i zapewne za pół roku krajobraz polityczny w Niemczech być może, bo nie musi, doprowadzić do sytuacji takiej, że powstanie rząd bez CDU, ale mówi się również o możliwości rządu czarno-zielonego, czyli CDU, CSU i Zieloni. Jak będzie? No zobaczymy.
No Niemcy ćwiczyli już tą taką koalicję szeroką, także nic nie jest niemożliwe. Ale ja mam pytanie króciutkie na koniec. Co jest dla nas bardziej korzystne? Która partia jest bardziej dla Polski sprzyjająca, że tak się wyrażę?
Powiem tak.
Który układ partyjny?
W zakresie rozumienia niebezpieczeń związanych z autorytarną formą rządów Federacji Rosyjskiej oraz konsekwentnego oporu wobec Nord Stream 2.
No właśnie, ten cień.
I rozumienia tego, co to oznacza dla Polski, dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, w tym
i aspekcie. Europy.
I Europy także oczywiście, bo oni też to podkreślają, są, jak już pan redaktor się domyśla, byliby zieloni, ale też rozszerzę tą wypowiedź. W zakresie polityki historycznej, pewnych obszarów polityki historycznej i kontynuowania jednak rozmów o pewnym upamiętnieniu dyktatury hitlerowskiej, faszystowskiej w Niemczech w latach 1933-1945, tutaj ugrupowanie Zielonych też udowodniło swoją dobrą rolę, a mówię o latach 98-2005, kiedy oni już byli w rządzie Schrödera. Na tym polu. Ale gdyby spojrzeć na inne ugrupowania, na przykład w zakresie zdynamizowania współpracy gospodarczej i eliminowania ograniczeń biurokratycznych dla polskich firm, zdecydowanie na przykład FDP, czyli liberałowie. Czyli jak zawsze to zależy.
Z którego postawimy.
I o który obszar nam by
kropkę,
chodziło.
Jak mówią niedoświadczeni dziennikarze. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Również dziękuję panie redaktorze.
A ja przypomnę państwu, że komentował dla państwa pan profesor Paweł Leszczyński, Akademia Jakuba Sparadyża, a to była polityczna dogrywka. Audycję zrealizował Marcin Kosiński, bardzo dziękuję, a przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.